Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem Radia Zielona Góra jest Piotr Barczak, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Zielonogórskiej Radzie Miasta. Witaj, Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dziś pierwszy dzień szkoły, to nie można zacząć inaczej. Pan pamięta swój pierwszy dzień w szkole?
Oj tak, oczywiście, bo to była taka specyficzna sytuacja, że była otwierana nowa szkoła w mieście Zielona Góra. Jest przy ulicy wówczas Gwardii Ludowej, dzisiaj Wyszyńskiego. Właśnie, szkoła podstawowa numer 2, nowo otwierana wówczas. W zeszłym roku znowu powrót do tej samej nazwy, do tej samej numeracji, więc tym bardziej sentymentem. A pamiętam ten pierwszy rok, bo ja byłem właśnie nowo otwierana szkoła, ja byłem pierwszym rocznikiem, tak jest, i było bardzo dużo klas. I muszę Państwu się przyznać, że chodziłem do klasy pierwszej i do tej pory dzieci mnie pytają, czy takie klasy są.
To tak, jak się patrzy w tej chwili, to najwyżej A, B, C.
Poza tym rocznikiem.
Tam się zdarzy D jeszcze, tak, ale I to
wyjątkowo
już...
Tak. Także to dlatego wyjątkowo też z dobrym sentymentem pamiętam tą szkołę. Teraz to już z dziećmi chodzę.
Ta sytuacja się zmieniła. Lata temu to rozpoczęcie roku szkolnego w Pana przypadku nie było wyprawki plus, nie było darmowej komunikacji, a tutaj można powiedzieć, że ten rok w tym sensie jest wyjątkowy.
Absolutnie tak. Myślę, że tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o te programy rządowe, to one bardzo mocno wspierają rodzinę, społeczeństwo, także oświatę. Po to, żeby tak naprawdę nam wszystkim było lżej, bardziej naturalnie i powiedzmy normalnie, zwyczajnie. Stąd myślę, że ta pomoc, szczególnie programu wcześniej 500+, a teraz tego Dobrego Startu, naprawdę odciąża nie tylko zielonogórskie, ale w ogóle polskie rodziny do tego, żeby można było łatwiej nie tylko przecież ubrać, nie tylko lepsze sprzęty zakupić dla dzieci, ale przede wszystkim, żeby wyrównać szanse dla tych, którzy mają w życiu trudniej.
A jeśli chodzi o Zieloną Górę, to radni zabiegali o to, żeby komunikacja dla dzieci i młodzieży do 20 roku życia była za darmo. To jest oczywiście pewne ułatwienie dla zielonogórskich rodziców, dla rodzin, dla dzieci. No ale tu pojawiają się zawsze pytania, że no, w życiu to nie ma nic za darmo. To skądś te pieniądze trzeba będzie na tą ulgę wziąć.
No tak, ale to są nasze środki własne, w sensie miasta. Stąd tak naprawdę i tak spadająca liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej umożliwi to, żeby to wyrównać. I w moim przekonaniu i tak około bodajże 60 czy 70% osób korzystało dotychczas z ulgi. Wiele osób i tak miało możliwość przejazdów bezpłatnych. Natomiast młodzież akurat powinna korzystać także, uczyć się właśnie z tej komunikacji miejskiej, bo nam bardziej dojrzałym, o tak to powiem, starszym osobom, zazwyczaj wsiadamy w samochód, jeżeli tylko taka możliwość, i przewozimy, jeździmy. To także chodzi o to, żeby móc nie tylko do szkoły jeździć, ale także bardzo często na zajęcia dodatkowe, pozaszkolne. Między innymi także, żeby wspomóc odciążenie ruchu drogowego w mieście. Ale przede wszystkim to jest to ułatwienie łatwości komunikacji samej młodzieży po mieście.
3 września w poniedziałek myślę, że wiele osób również skończyło swój urlop i na zielonogórskich ulicach pojawiło się więcej niż w czasie wakacji samochodów. To prowadziło w wielu miejscach do korków, jakichś zatorów, utrudnień w ruchu. W ubiegłym tygodniu tutaj na antenie Radia Zielona Góra wiceprezydent miasta Krzysztof Kaliszuk tłumaczył kwestie związane z opóźniającymi się inwestycjami. Mówił, że taka sytuacja jest w całym kraju. Ale chyba takiej kumulacji remontów, jak mamy w tej chwili, szczególnie w tej północnej, na tej północnej linii, w okolicach dworca Batorego, aglomeracyjna, nie było wcześniej.
Ewidentnie tak. I to można było mieć świadomość oczywiście, że będą się one przedłużały. Dlatego należało je wcześniej rozpocząć. A nie w roku wyborczym, żeby pokazywać jak to wiele remontów, jak wiele inwestycji, a przez 3 lata tak naprawdę niewiele zrobione. Z ulicą Dworcową już wcześniej, kiedy były remonty częściowe tej ulicy, były trudności. Było wiadomo, że tam się nastąpi to opóźnienie. Ale właśnie dlatego należy przewidywać. Dlatego należy wyjść do mieszkańców i tak remonty układać, żeby one były jak najmniej uciążliwe.
I te kolejne tłumaczenia to z jednej strony konieczność budowy i zmiany kanalizacji burzowej, deszczowej czy odbiór wody, z drugiej strony konieczność wykorzystania unijnych środków i wręcz nóż na gardle, który Unia Europejska przykłada samorządowi, jak nie wykorzystacie, to ich nie będzie.
No tak, to ja się obawiam, co by było, gdyby nie było tych środków unijnych. Takie tłumaczenie można na wszystko oczywiście zgonić i zostawić, natomiast tak naprawdę to jest właśnie to, że w Urzędzie Miasta chyba całkowicie już przestano być przyjaznym dla mieszkańca Zielonej Góry. To rozwiązania drogowe są jednym z tych efektów. Ja osobiście ubolewam, bo z jednej strony można zrozumieć, że remont jest potrzebny, jest konieczny, ale właśnie sposób przeprowadzenia tego remontu świadczy o tym, jak szanujemy samych mieszkańców. To jest duża uciążliwość. Ja myślę, że im te dni będą krótsze, tym mieszkańcy będą coraz bardziej zdenerwowani i będzie to doprowadzało do zwykłej szewskiej pasji. Powiem więcej, to jest kłopot nie tylko samymi remontami, bo te remonty jakby na tych ulicach, które są w tej chwili, one tak naprawdę tylko usprawnią nieco jakość jazdy, komfort, poprawią jazdy, ale nie rozwiązują problemu komunikacji. Nawet jak otworzymy tą trasę aglomeracyjną, tak naprawdę korków tak jak są, tak będą one dalej w Zielonej Górze.
Czytał pan list anonimowych pracowników z 5. piętra Urzędu Miasta?
Tak, czytałem. Oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że do anonimów nie można przywiązywać wagi, ale tych anonimów jest tak dużo i co najważniejsze, w tych anonimach są konkretne fakty podawane, że naprawdę trzeba się nad nimi pochylać. No
tam bardzo dużo różnych informacji, przede wszystkim dotyczących tego, w jaki sposób realizowane są inwestycje w Zielonej Górze.
I to jest kolejny właśnie, nazwijmy to donos, ale informacja tak naprawdę dla opinii publicznej o wielu nieprawidłowościach, które odbywają się w mieście Zielona Góra, w Urzędzie Miasta Zielona Góra. My jako radni, kiedy próbujemy z kolei dokonać kontroli, to prezydent nie daje upoważnienia dla nas. A szkoda, bo zgodnie ze statutem ma taką możliwość. I tak naprawdę okazuje się, że nie ma możliwości sprawdzenia, skontrolowania, pokazania mieszkańcom, czy to jest prawda, czy też nie. A tych zarzutów konkretnych jest coraz więcej. Więc okazuje się, że tak naprawdę jedyną szansą, żeby zobaczyć, co się dzieje w mieście, to jest zmiana urzędującej władzy w mieście Zielona Góra.
No dobrze, a z tym listem będzie się coś działo? Nie wiem, czy będziecie podczas sesji Rady Miasta rozmawiać na ten temat. Czy prokuratura będzie badać informacje zawarte w tym piśmie?
Jako Prawo i Sprawiedliwość na pewno będziemy wnioskować. Platforma chyba niekoniecznie, bo przypomnę, ten donos wpłynął do Rady Miasta 22 sierpnia. 28 sierpnia we wtorek mieliśmy sesję Rady Miasta, a my otrzymaliśmy go na skrzynki od pana przewodniczącego Adama Urbaniaka dopiero w czwartek,
po
czyli
sesji?
Już po sesji, dokładnie tak. I ja nie rozumiem takiego postępowania, a może właśnie o to chodzi, żeby jakby nie dopytywać się. W końcu to partner programowy pana prezydenta, Platforma Obywatelska. A zatem dzisiaj, czy też w piątek słyszę, że członkowie Platformy będą domagać się odpowiedzi od pana prezydenta, ale nie pytają swojego przewodniczącego, dlaczego przetrzymuje dokumenty tak ważne. Przypomnę, że można było już na ten temat rozmawiać na sesji Rady Miasta.
A podczas najbliższej będzie okazja, żeby na ten temat rozmawiać? Bo we wrześniu chyba jeszcze sesja.
W ostatni wtorek września, ale to takie rzeczy należy natychmiast, więc my będziemy oczywiście wnioskować do pana przewodniczącego o komisję rewizyjną, po pierwsze o zwołanie komisji.
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta?
I jeżeli będzie trzeba, to oczywiście sesja nadzwyczajna sesja Rady Miasta.
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta odbyła się w sprawie sytuacji w zielonogórskich zakładach usług miejskich. Mamy wrzesień, tragedia, śmierć głównej księgowej palmiarni Miejskiego Zakładu Pogrzebowego wydarzyła się w czerwcu. Mijają miesiące. Pytanie, czy jesteśmy bliżej poznania kulisów tej sprawy, wyjaśnienia tej sprawy, bo no, informacje są raczej niepokojące. Przedłużające się i takie długotrwające postępowanie w prokuraturze, tutaj rzecznik zapowiadał, że to się nie skończy w tym roku. Dalej, jeśli chodzi o możliwość skontrolowania przez radnych, decyzja wojewody, z formalnego punktu widzenia takiej możliwości nie ma. No to co dalej w takim razie?
Dalej jest możliwość upoważnienia prezydenta dla kogokolwiek, w tym także i radnych, do tego, żeby mogli kontrolować. Ale to jest tylko i aż dobra wola prezydenta, a jej niestety nie ma. I tak naprawdę od dnia sesji nadzwyczajnej, a właściwie nawet od początku tej niestety tragedii, nie posunęliśmy się ani o krok. Nie ma żadnej informacji ani ze strony prezydenta, ani ze strony przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Machalicy, ani ze strony przewodniczącego, znowu powiem, Adama Urbaniaka, bo on wnioskował o tą kontrolę. W żaden sposób się nie posunęliśmy dalej. Nie wiem, być może to jest właśnie forma takiej grania. Niby już nie jesteśmy w koalicji, Platforma nie jest w koalicji z prezydentem, a jednocześnie chroni prezydenta, być może dlatego też, że w końcu prawie połowa klubu radnych Platformy pracuje w tych spółkach. Przypomnienie, Krzysztof Machalica pracuje w ZZUM-ie, którego bezpośrednio dotyczy ta kontrola. Tak samo w KTBS-ie pracuje pan Mirosław Bukiewicz. Na pięciu radnych są silnie powiązani. No i może dlatego nie chcą tych kontroli. Szkoda, bo to się okazuje, że to, co wspomniałem wcześniej, jedyna możliwość poznania cokolwiek, co się dzieje w mieście, w spółkach miejskich, a w końcu to są mieszkańców pieniądze, mieszkańców tak naprawdę jednostki, to jest jedyna możliwość do tego, żeby zmienić władzę w Urzędzie Miasta.
Do wyborów niespełna dwa miesiące. Jak przygotowuje się do tych wyborów, jaką kampanię prowadzi kandydat Prawa i Sprawiedliwości Piotr Barczak?
Oczywiście intensywną, natomiast to ciągle jeszcze jest, nazwijmy to, taka prekampania, gdzie wspominano do momentu zarejestrowania list i wtedy ostatecznej pewności. Natomiast zdecydowanie przede wszystkim to dotychczasowe spotkania z mieszkańcami, bezpośrednie, tam gdzie jest możliwość rozwiązywania problemów, trudności. Jak państwo słyszą choćby o ZZUM-ie i o Urzędzie Miasta, niestety nie wszystkie da się rozwiązać. To by się dało tylko i wyłącznie, kiedy mieszkańcy zaufają na następne 5 lat Piotrowi Barczakowi.
Macie państwo jakieś wewnętrzne sondaże? Czy jeszcze będą zlecane? Jak to tam w tej chwili wygląda?
Z tego co wiem, są one prowadzone, natomiast ja nie przykładam do nich wagi, w związku z tym też nie, jakoś nieszczególnie się nimi interesuję. Chcę pokazać możliwość pewnego odświeżenia w Urzędzie Miasta, zmiany pewnych układów, które są ewidentnie deweloperskich, i choćby po to, żeby pokazać pewną różnicę w funkcjonowaniu i szanowaniu przede wszystkim ludzi Zielonej Góry, uważam, że ta zmiana jest konieczna.
Piotr Barczak, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Zielonogórskiej Radzie Miasta, był gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję wszystkim państwu. Życzę wszystkiego dobrego, szczególnie rodzicom, uczniom w nowym roku szkolnym. Dużo wyzwań i nowej poznawania wszystkiego, co dobre.
Na pewno się przyda. Dziękujemy.